Witamy serdecznie w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Dzisiejsza audycja jest próbą zebrania głosów, które słyszymy od przeszłego tygodnia. Głosów związanych z dyskusją wokół oświadczenia, stanowiska zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw biomedycznych dotyczących moralnych wątpliwości stosowania niektórych szczepionek przeciwko COVID-19. Chodzi dokładnie o szczepionki produkowane przez firmę AstraZeneca i Johnson & Johnson i chodzi o pewną bardzo drobną, aczkolwiek kwestię, która wywołała bardzo szeroką dyskusję związaną z tym, czy te szczepionki produkowane są z poszanowaniem zasad moralnych. To pytanie pojawia się w stanowisku ekspertów Konferencji Episkopatu Polski na czele z biskupem Józefem Wróblem. I wokół tego tematu dzisiaj będziemy rozmawiać, zanim przejdziemy do głosu samego Kościoła, jak Kościół komentuje to stanowisko. Najpierw skupimy się na kwestiach medycznych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny punkt wyjścia do wszelkich rozmów na ten temat, a jednak rzecz, której mnie osobiście trochę brakuje w przestrzeni medialnej i w nagłówkach, które możemy od tygodnia czytać i we wszelakiego rodzaju opiniach. O co chodzi z powiązaniem produkcji szczepionek i przeprowadzaniem aborcji? Te wszystkie kwestie postaramy się teraz wyjaśnić. Moim pierwszym gościem jest profesor Andrzej Mariusz Fal, polski lekarz, internista, alergolog, specjalista w zakresie zdrowia publicznego, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i jeden z ekspertów inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor.
Moje pierwsze pytanie, najpierw wytłumaczmy może naszym słuchaczom, czym jest inicjatywa przeciw pandemii?
Inicjatywa pod tytułem Nauka przeciw pandemii, tak. Inicjatywa, którą powołaliśmy wokół Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, czy z inicjatywy mojej i towarzystwa, w okresie wczesnej jesieni ubiegłego roku, w okresie, kiedy zaczęliśmy mówić o tym, że jedynym sposobem wyjścia z pandemii i walki z tąże pandemią jest szczepienie. I wtedy w wielu krajach robiono sondaże, między innymi w Polsce. Okazało się, że w Polsce deklaratywnie jedynie 20 parę osób bądź 30% osób chętnie by się zaszczepiło, gdyby szczepionka była. Argumenty, które podawano, że nie chcemy się szczepić, były bardzo różne, bo potem się mutuje, bo to się zostają wszczepione chipy do naszego DNA i bardzo szereg podobnych. W razie zderzyliśmy się z jakąś ogromną falą dezinformacji i próby manipulacji. W związku z tym zaprosiliśmy kilkunastu ekspertów, zarówno w dziedzinie biologii molekularnej, jak i wirusologii, jak i chorób zakaźnych, jak i zdrowia publicznego. I napisaliśmy jako początek Białą Księgę. Biała Księga to jest zawsze dokument, tak się nazywa, dokument napisany językiem zrozumiałym, to znaczy zrozumiałym dla niefachowców. Ambitnie postanowiliśmy sobie, że napiszemy wszystko o szczepionkach, o wskazaniach, przeciwwskazaniach, o tym w ogóle, co to jest wirus, o tym, co to jest choroba wirusowa, ale w sposób zrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego, który zechciałby to przeczytać. I tak się stało, że tę księgę do dzisiaj ponad 100 tysięcy osób, co jak pani redaktor wie, 100 tysięcy tak zwanych downloadów, to jest całkiem niezły wynik. I potem opublikowaliśmy jej drugą wersję, wersję 2.0, nie dlatego, że zmieniliśmy zdanie, tylko dlatego, że sytuacja się zmieniła, że przybywało nowych szczepionek, że pojawiły się nowe mechanizmy, według których te szczepionki działają. Pojawiły się pierwsze dane o tym, jaka jest skuteczność tych szczepionek. W związku z tym właściwie do dzisiaj uaktualniamy ten dokument, a jesteśmy dokładnie 5 dni przed wypuszczeniem drugiego dokumentu, który będzie traktował o objawach COVID-u, jakie można przypisać COVID-owi, a co zdecydowanie nie jest COVID-em. No i niestety o grożących powikłaniach, bo jak wiemy, pewien odsetek osób, które chorowały na chorobę COVID-19, ma długotrwałe, to znaczy kilkumiesięczne, no w niektórych przypadkach być może będą to nawet zupełnie na stałe obecne powikłania tej choroby. I o tym będzie jakby drugi tom nauki przeciw pandemii.
A wracając do kwestii mówienia o szczepieniach w sposób zrozumiały, klarowny, to mam nadzieję, że właśnie teraz wykorzystamy tę okazję, żeby powiedzieć o tym temacie w taki właśnie sposób, zwłaszcza, że tutaj poruszamy kwestię wątpliwości, sceptycyzmu wobec szczepienia, nie ze względu na argumenty takie jak ukryte chipy w szczepieniach, spisek ogólnoświatowy, ale jednak kwestię zdecydowanie poważniejszą, czyli coś, co jest ważne dla osób wierzących, dla osób chcących kierować się nauczaniem Kościoła i uważnie obserwujących obecną dyskusję. Kwestia moralności to już jest poważny argument i delikatne pole do dyskusji. W związku z tym wytłumaczmy najpierw słuchaczom, na czym polega związek produkcji szczepionek z liniami komórkowymi powstałymi na bazie materiału pobranego od abortowanych płodów. Jaka jest geneza tych linii komórkowych? Gdzie się je dokładnie stosuje? I czy mówiąc bardzo kolokwialnie, ale no właśnie, czy w szczepionkach nie tylko firm AstraZeneca i Johnson & Johnson, ponieważ mówimy też o szczepieniach nie tylko przeciw COVID-19, ale przeciw też innym chorobom zakaźnym, czy w takich szczepionkach znajdują się komórki pochodzące od dzieci po aborcji?
Pierwszy raz pani zapytała o genezę linii komórkowych pochodzących z materiału ludzkiego, który powstał w wyniku aborcji. Natomiast drugi raz o to samo zapytała się pani, czy to są komórki pochodzące od dzieci z aborcji.
To ja może od razu zaznaczę, to był celowy zabieg.
Myślę, ale ja to doskonale rozumiem i myślę, że tutaj jest problem tak naprawdę, bo nigdy nie dokonano, przynajmniej zgodnie z moją wiedzą, żadnej aborcji w celu pozyskania komórek bądź czegokolwiek innego, które miałyby służyć czy to produkcji szczepionek, czy to co do zasady produkcji kosmetyków i paru jeszcze innych rzeczy. Natomiast zdarzało się, na przykład w 1964 roku, kiedy aborcję przeprowadzono decyzją amerykańskiego sądu, nie znam dokładnego powodu, ale była to niewątpliwie nakazana sądownie aborcja i z tegoż abortowanego zgodnie z decyzją sądu pozyskano komórki, z których powstała linia komórkowa, która do dzisiaj służy do namnażania wirusa zapalenia wątroby typu A. Czyli WZWA do dzisiaj korzysta z tej linii komórkowej. Tak jest w przypadku wielu szczepionek. Co więcej, wielu innych tak zwanych terapii biologicznych, gdzie potrzeba jest odtworzenia środowiska wewnątrzkomórkowego, żeby coś dobrego zrobić, bądź żeby stwierdzić, jak nowa terapia, która będzie, nie wiem, przełomową terapią nowotworu, przełomową terapią ciężkiej choroby przewlekłej, chociażby astmy, będzie działała.
A czy do tworzenia takich warunków mikrobiologicznych nie można wykorzystywać komórek zwierzęcych? Ponieważ takie również są wykorzystywane do tworzenia linii komórkowych, do produkcji preparatów. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kwestię właśnie wykorzystywania komórek pochodzenia ludzkiego?
Można w wielu przypadkach wykorzystywać komórki zwierzęce, ale jeśli nie naruszając prawa i to zarówno formalnego, jak i tego, o którym pani redaktor mówi, czyli moralnego czy etycznego, można pozyskać komórki pochodzenia ludzkiego, to zdecydowanie, no, jakby to powiedzieć, jest to bliższe faktycznemu środowisku i zdecydowanie lepsze. Proszę popatrzeć, jak już porównujemy ze sobą różne szczepionki. Jedne z nich, wektorowe, stosują adenowirus ludzki, to znaczy taki, który atakuje człowieka. Inne, adenowirus szympansi. No więc oczywiście, że gama i warsztat badawczy współczesnej medycyny, współczesnej farmacji, współczesnej nauki jest bardzo szeroki. Natomiast tak jak powiedziałem i chciałbym, żeby to szczególnie mocno wybrzmiało, nauka nie pozyskuje materiału badawczego czy warsztatu w sposób łamiący normy moralne, natomiast rzeczywiście wykorzystuje organy. No, bardzo przepraszam, anatomii studenci medycyny od zawsze uczą się na zwłokach. Ktoś mógłby również powiedzieć, że jest to nieetyczne używanie ciała zmarłego człowieka, krojenie go i używanie do nauki. Rzeczywiście tacy ludzie się mogą znaleźć. Ale wiemy też, że są ludzie, którzy we własnych testamentach zapisują swoje ciało nauce. I tego typu dylematy na pewno tkwią u zarania dziejów i my ich również nie rozwiążemy. Natomiast są to dylematy, które niewątpliwie nie powodują ani w tym wczesnym okresie życia po poczęciu, ani w tym bardzo późnym okresie życia, czy nawet po śmierci, nieetycznego postąpienia z tkanką ludzką czy z komórką ludzką.
Też na pytanie, jak w kwestii moralności podchodzić do tego konkretnego przypadku, o którym dzisiaj mówimy, czyli produkcji z wykorzystaniem linii komórkowych pochodzących od komórek człowieka. O tym porozmawiamy w drugiej godzinie audycji. W tej godzinie audycji chciałabym, tak jak podkreślam od początku, chciałabym się skupić na stronie medycznej i wytłumaczeniu tego, jak cały proces przebiega. Stąd też moje kolejne pytanie, jak w najprostszy sposób wytłumaczyć komuś, na czym polega cały ten proces? Jak to jest, że raz pobrane te kilkadziesiąt lat temu komórki zostały później jakoś wykorzystane i w jaki sposób ta produkcja, te linie produkcyjne są przez tyle lat podtrzymywane?
Do podtrzymania przez tak długi czas, bo to są miliony pasaży, czyli jakby miliony pokoleń tych komórek minęły od tamtego czasu, potrzeba wybitnej wiedzy i fantastycznych warunków. No zostały rzeczywiście spełnione, natomiast nie wszystkie komórki, nie wszystkie linie komórkowe się do tego nadają. W związku z tym tak bardzo ważnym jest, żeby takie linie komórkowe umieć znaleźć, czy umieć utworzyć. I linie raz utworzone, może akurat paralela nie do końca płynna, ale to jest milion pokoleń dalej, jakby teraz analizować, czy mój przodek czasami w okresie karbonu nie był zabójcą z maczugą biegając, bo mniej więcej mój związek z nim jest taki, jak dzisiejszych komórek, w których namnażany jest wirus, dzisiejszych linii komórkowych z pierwotną komórką sprzed 40 lat. Mówiąc krótko, bardzo zjewny, ulotny, żeby nie powiedzieć żaden.
Jeszcze mam jedno pytanie, które teraz przyszło mi do głowy, jeżeli oczywiście pan profesor będzie w stanie na nie odpowiedzieć, bo trochę zadaję je ad hoc. Chodzi mi o kwestię tego, jakie to dokładnie były komórki. Czy to były właśnie, czy wiemy, jak wyglądał proces pozyskania tych komórek? Znaczy wiemy, że oczywiście pozyskane od zabortowanych płodów, ale czy to były komórki konkretne, macierzyste, których nie da się pozyskać inaczej od organizmu żywego bez na przykład większej szkody? Jak to wygląda? Bo wydaje mi się, że to też jest taką kwestią bardzo zapalną.
Pani redaktor, ja jestem lekarzem. Dokładnie nie powiem pani, jak pobrano, natomiast niewątpliwie były to komórki multipotencjalne, czyli takie o bardzo wielkiej możliwości dalszego namnażania się, no bo to jest właśnie ta specyfika i sposób znalezienia, jak powiedziałem wcześniej, komórek, które mogą stworzyć trwałe linie trwałe przez wiele, wiele lat, żeby kolejne leki kolejne, szczepionki były porównywalne z tymi poprzednimi, no bo stworzone w bardzo podobny sposób.
Czyli mówiąc inaczej, to też jakby jest właściwość tak młodego organizmu, który produkuje komórki, które później będą przekształcały się w kolejne organy i tkanki. Czyli mówiąc inaczej.
Ja jeszcze jedno, jeśli pani pozwoli, bo nie do końca wydaje mi się, że z naszej rozmowy wybrzmiało, że w szczepionkach nie ma, nie było i nie będzie ani tych linii komórkowych, o których mówimy, ani fragmentów tych komórek. W związku z tym tak naprawdę one ze szczepionką samą w sobie nie mają absolutnie nic wspólnego, nawet nigdy nie miały styczności. Rzeczywiście, jakby rozrysować cały proces technologiczny, to te linie komórkowe, o których mówimy, były pomocne w tym procesie. Natomiast jeszcze raz, bo zdaje się, że to jest dosyć powszechne przekonanie, że są one bezpośrednim produktem szczepionki, bądź wręcz zawierają w sobie elementy tych komórek. Nie, tak nie jest.
Jakie jest stanowisko nauki przeciw pandemii w związku ze stanowiskiem wydanym przez ekspertów Konferencji Episkopatu Polski? Ponieważ takie stanowisko pojawiło się w zeszłym tygodniu w mediach. O czym dokładnie Państwo piszą i na co zwracają Państwo uwagę?
Pani redaktor, małe sprostowanie na początku. Nasze stanowisko nie jest w sprawie stanowiska Komisji Episkopatu. Nasze stanowisko jest podsumowaniem wiedzy naukowej i medycznej dotyczącym szczepionek, ich produkcji, a w szczególności wykorzystania linii komórkowych w tej produkcji. To nie jest ani odpowiedź, ani polemika, ani nasza opinia o opinii episkopalnej. W związku z tym no, mogę powiedzieć tylko tyle, co mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, że właściwie większość szczepionek, które obecnie stosujemy przeciwko śwince, odrze, różyczce, ospie wiecznej, wirusowemu zapaleniu wątroby, są to szczepionki, które gdzieś w swojej ciągu technologicznym produkcji zawierają jakieś linie komórkowe. Mówiliśmy o przykładzie tej linii z 1964 roku, która tak naprawdę powstała no, z komórek płodu abortowanego nakazem sądu. Nie wiadomo do dzisiaj, co było powodem nakazu, bo sprawy do dzisiaj jest to utajnione. Natomiast prawdopodobnie chodziło o zgodę sądu na wykonanie aborcji chorego płodu bądź zagrażającego matce. Tak jak no, w naszym kraju zmienia się podejście formalne do kwestii aborcji. Było kwestią regulacji konkordatowej w tę czy w drugą stronę to się przesuwało, no ale tak czy inaczej. Z takich czy innych powodów aborcje się zdarzały. No i teraz wykorzystanie komórek z płodu abortowanego z zupełnie innego powodu, zdrowotnego, sądownego, prawnego, nie wnikam, bo się na tym nie znam zupełnie. Ale wykorzystanie tych komórek nie uważam, żeby było problemem etycznym czy moralnym, bo nie ich pozyskanie było powodem aborcji.
A jak pan profesor też ocenia osobiście, a może też w gronie ekspertów, może takie dyskusje także były prowadzone, jak ta trwająca znowu od tygodnia dyskusja, cały ten przekaz medialny, czy on może zaszkodzić Narodowemu Programowi Szczepień i może być taką realną, mogą pojawić się takie realne obawy, że część osób zrezygnuje ze szczepienia, czy to są jednak obawy na wyrost?
Mam nadzieję, że to są obawy na wyrost, bo tak naprawdę realnym zagrożeniem nie jest realizacja Narodowego Planu Szczepień. Nie, realnym zagrożeniem jest dalsze trwanie pandemii i umieranie następnych tysięcy ludzi. To jest realne zagrożenie, przed którym stoimy, jeżeli nie zaszczepimy się, jeżeli nie doprowadzimy do obciążenia, jakkolwiek by to brzmiało, stadnej odporności, to cały czas to widmo i nie tylko widmo, ale realna groźba, realna śmierć będzie nad nami wisiała. I tu jest podstawowy problem, bo kwestia tego, czy te czy inne liczby zostaną zachowane czy dochowane terminy, zupełnie inna historia. Obawiam się, że każda dyskusja niejednolita na temat czegokolwiek, czy to jest nowy lek, czy to są szczepienia, czy to jest noszenie maseczki, czy to jest trzymanie odległości, zostając w kręgu pandemicznym, prawda, ostatnio nam szczególnie bliskim, każda zbyt długa i zbyt emocjonalna dyskusja szkodzi sprawie. Bo zamiast skupić się na zrobieniu tego, żebyśmy byli szybciej zdrowi, szybciej bezpieczni, to poświęcamy dużą ilość czasu, energii na dyskusję. To moim zdaniem, tylko moje osobiste, prywatne zdanie, ale to nie jest korzystne.
Pokuszę się o zadanie takiego pytania i prośba o taką też osobistą opinię. Czy to stanowisko wydane przez zespół ekspertów Konferencji Episkopatu Polski było w ogóle potrzebne w tej całej dyskusji, wracanie do tej kwestii?
Moim zdaniem nie, bo papieska Akademia Wiary i Syn Papieski wydały wcześniej obszerne dokumenty i oświadczenia mówiące o stosunku Kościoła i Stolicy Apostolskiej. W związku z tym ja znowu nie rozumiem dlaczego, no ale rozumiem, że była taka potrzeba, pewnie nie znając wszystkich okoliczności, ja tego nie widzę. No i takie stanowisko zostało, no i jest ono, jest w obiegu publicznym. No jako takie podlega dyskusji.
To na koniec naszej rozmowy, co chciałby pan profesor przekazać też naszym słuchaczom w kwestii obecnej sytuacji i rzeczy, o których może warto, żebyśmy pamiętali, a o których mówi się za mało w obecnej dyskusji, w tym, o czym mówimy, o pandemii. Może jakieś kwestie, które należy wyprostować, to tutaj jest ten moment i teraz, no właśnie, okazja do tego, żeby głosem eksperta powiedzieć to, co jest w tym momencie pandemii, w którym się znajdujemy, jest ważne.
Pani redaktor, sens tego, bo od tego zaczynaliśmy tak naprawdę naukę przeciw pandemii, od stwierdzenia, gdzie jest problem zrozumienia społecznego. Nie dlatego, że sprawa jest wątpliwa, tylko dlatego, że no, jedni z nas są specjalistami w jednych, inni w zupełnie innych dziedzinach i okres czy czas ludzi renesansu dawno temu przeminął. Wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, które wymagają w tej chwili dokładnego wytłumaczenia w dalszym ciągu, pomimo 13 miesięcy pandemii, jest kwestia tego, że mamy do czynienia z wirusem, który przenosi się drogą kropelkową, w żaden inny sposób. Co to znaczy kropelkową? To znaczy w naszej ślinie, w parze wodnej, w tym, co wydychamy. W związku z tym, szanowni państwo, drodzy słuchacze, pani redaktor i Radia Lublin, nie ma innego sposobu, żeby zablokować przenoszenie się wirusa, który podróżuje drogą kropelkową, niż uniemożliwienie dotarcia kropelki ode mnie do kogoś drugiego. A potem znamy tylko trzy sposoby. I te trzy sposoby między sobą dyskutujemy na wszystkie strony od 13 miesięcy, a i tak deklaratywnie według ostatnich badań opinii publicznej tylko 45% z nas zawsze je wykonuje. W związku z tym chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, z szacunku dla siebie, zdrowia i życia innych, wytrzymajmy jeszcze te parę miesięcy w maseczce i we właściwej odległości, która utrudni życie wirusowi, a ułatwi życie nam. I druga rzecz, jak mówimy o trosce o życie, to tak jak napisaliśmy w tym dokumencie, który pani redaktor cytuje, myślę, że najlepszym świadectwem tej troski o życie w tym również o życie dzieci nienarodzonych, jest zaszczepienie ich matek, ich rodzin, a tą szczepionką, która umożliwi im, że przeżyją i doczekają tego dziecka.
Przypomnijmy, strona naukaprzeciwpandemii.pl. Tam można znaleźć sporządzone, spisane w przystępny sposób, przystępnym, prostym językiem wszystkie kwestie, o których warto wiedzieć, zanim zaczniemy dyskutować między innymi o kwestii szczepień i o kwestii pandemii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Andrzej Mariusz Fal, internista, alergolog, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i jeden z ekspertów inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie, pani redaktor. Dziękuję. Do widzenia pani, do widzenia państwu.